A ty wiesz, że Polacy wychowali się na myszce Miki?
Tak, westernach. O, tak. O, czekaj, o na czym?
No. Westerny?
No tak. No, wiem o tym, że no, w Stanach, Polsce to też zawsze było bardzo popularne.
Przyszedł pewnego dnia i powiedział, że on może pracować za każde pieniądze, bo on wie, że sobie poradzi i tak naprawdę zależy mu tylko na jasnym określeniu celów i on te cele zrealizuje.
Faktycznie, kiedy on przychodzi do firmy, to jest to jego zwyczajem, żeby o to pytać. Jaki był weekend, jak poszło, jak się czujesz, jak się masz, to rzeczywiście...
Czuję się źle, wszystko poszło źle i w ogóle jest beznadziejnie.
Dokładnie taka odpowiedź i wtedy Chris jest zadowolony.
Miałam okazję z Chrisem płynąć w jednym kajaku. Była to wyprawa firmowa, integracja. Chris jako naprawdę mało doświadczony kajakarz spowodował, że my nasz odcinek kilkukilometrowy rzeki pokonaliśmy dwukrotnie.
W stosunku do Polaków, pogoda ducha, na pewno nie zrażanie się żartami o imigrantach amerykańskich, to są na pewno takie główne cechy.
Chris już tak po takim pierwszym szoku, kiedy my już tak troszeczkę się poznaliśmy i wiedzieliśmy, na ile możemy sobie pozwolić i na ile te granice możemy przekraczać bezpiecznie, to tak właśnie sobie z niego stroimy takie żarty.
Najczęściej bawimy się w ten sposób, może tak niezbyt ładnie, ale nazywamy go imigrantem ekonomicznym, który ze względu na biedę w Stanach Zjednoczonych bądź też w Walii musiał uciekać do Polski, by szukać pracy.
A jak myślisz, dlaczego ten gatunek jest tak popularny tutaj? To jakoś przemawia w jakiś konkretny sposób do naszej kultury czy do polskiej kultury?
Może po prostu w telewizji w PRL-u było dużo westernów.
Żeby pokazać korupcję, korupcję zachodniego kapitalistycznego szatana, że tak powiem.
A u nas tak dobrze, nikt nie musiał do nikogo strzelać.
To też ma coś do siebie.
Ja się urodziłem w 1989 roku w Highland Park koło Chicago w Stanach Zjednoczonych. Wtedy mój ojciec właśnie kończył studia teologiczne. W 1998 roku to z rodziną się tutaj przeprowadziłem. Rodzice pracują w chrześcijańskiej fundacji charytatywnej. Pierwsze miasto, w którym mieszkaliśmy, to było Lublin, więc Lublin 1998 rok. Miałem 8 lat, poszedłem do pierwszej klasy podstawówki i nikt w mojej szkole nie mówił po angielsku. Ja nie mówiłem po polsku, nikt w mojej szkole nie mówił po angielsku, więc bardzo szybko się nauczyłem polskiego. Po prostu trzeba było się jakoś z ludźmi dogadać. Takie najbardziej oczywiste różnice to jest, że w Stanach to moja rodzina miała taki, no nie wielki dom, ale miała takich porządnych rozmiarów dom, no bo duża rodzina, trójka dzieci, duży ogródek, właśnie taki długi, długi podjazd, no dużo miejsca było. A potem przyjechaliśmy do Lublina i wszyscy musieliśmy się wcisnąć do małego mieszkania w bloku, no to była bardzo zauważalna różnica, aczkolwiek no znowu miałem 8 lat, aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało. Wtedy to tak naprawdę nikt nie mówił na mnie jeszcze Chris, to dla wszystkich byłem po prostu Krzychem, byłem jednym z paczki. Chris się pojawił po tym, jak spędziłem, no przez 4,5 roku byłem w UK na studiach i tam to też chyba niedługo po tym, jak założyłem Facebooka, to wpisałem się tam po prostu jako Chris Hensley, czyli wszyscy znajomi z UK znali mnie jako Chris i potem jak już wróciłem po studiach, ludzie zaczęli na mnie mówić Chris. Kontakt z historią i historią Polski, historią i przede wszystkim i nawet historią światową z polskiej perspektywy, ja z tym miałem kontakt już od samego początku szkoły. Tak naprawdę no prawie cała moja edukacja historyczna pochodziła z polskiej perspektywy, czy z europejskiej perspektywy. Tylko rok spędziłem w Stanach i mieliśmy właśnie historię z bardzo amerykańskiej perspektywy. Z tematyki to uczyliśmy się o wojnie secesyjnej, o wojnie przeciwko Brytyjczykom, o wojnie niepodległościowej Ameryki, szczególnie na przykład wojna secesyjna to jest konflikt, która dla Stanów Zjednoczonych jest istotną częścią historii, a dla nas, dla Polaków, dla Europejczyków tak naprawdę nic to nie znaczy. To, co najbardziej podziwiam w historii Polski, nawet w porównaniu z historią Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone mieli jakieś trudności, zagrożenia wewnętrzne na samym początku, ale od tego czasu to nie mieli się aż tak bardzo o co martwić. A Polska to cały czas obrywaliśmy od innych. Jak upadaliśmy, jak kraj zniknął z mapy Europy w wyniku zaboru II wojny światowej, to potem byliśmy w stanie jakoś się z tego z powrotem podnieść. I to jest coś, co naprawdę podziwiam z naszej historii. Po pierwsze, mówi się o Amerykanach, że są bardzo optymistyczni, otwarci, ale też myślę, że coś to też jest bardzo płytkie. Że uśmiecha się, udaje się, że wszystko jest ok, ale tak naprawdę coś jest zawsze pod powierzchnią. A u Polaków to z jednej strony my bardziej narzekamy, mamy takie bardziej pesymistyczne podejście do życia, ale w tym jest więcej, moim zdaniem, więcej głębi. Często mamy o wiele więcej głębi w relacjach między ludźmi niż Amerykanie. Drugi aspekt kultury to jest to, że to jest coś, co mnie cały czas w sumie frustruje. To jest to, że Polska jest kulturą, jak to się mówi, wysokokontekstową. Czyli jest dużo takiej wiedzy ogólnej, dużo rzeczy, których po prostu się wie. Wszyscy wiedzą, co należy zrobić, gdzie należy pójść. Wszyscy wiedzą, jak należy się zachować w urzędzie, do kogo trzeba się odezwać, żeby coś załatwić. Kultura amerykańska jest bardzo... Wszystko musi być wyraźnie powiedziane, że trzeba wyraźnie dać ludziom kierunki, no, trzeba wyraźnie ludziom powiedzieć w urzędzie, co mają zrobić, z kim mają porozmawiać, co im mają dać. Dla kogoś, kto nie zna tego kontekstu, dla obcokrajowca, to ten cały kontekst, ten cały zbiór tej wiedzy ogólnej, tych wszystkich rzeczy, które po prostu wiadomo, to potrafi być naprawdę frustrujące. Polska nie jest biednym krajem. Znaczy, w Polsce jest na pewno duża różnica, duży rozrzut pomiędzy ludźmi, którzy dużo mają i ludźmi, którzy mają mało. Ale na ogół to nie można powiedzieć o Polsce, że to jest biedny kraj. Każda kultura ma swoje ciemne strony, ale i w tym nie różnimy się od nikogo. Ale na pewno nie można powiedzieć, że jesteśmy zacofanym krajem. Wierzę, że jesteśmy wspaniałym narodem, ale nie narodem wybranym, nie bardziej niż ktokolwiek inny. Dobrze by było walczyć, ale też myślę, że z powstaniami narodowymi, szczególnie w XIX wieku, to był ten problem, że tylko była bardzo specyficzna grupa ludzi, którzy byli wyjątkowo w to wkręceni. Członkowie właśnie tych wyższych sfer, to właśnie oni, to przede wszystkim oni wyznawali te ideały niepodległości, wolności, a dla wielu pospolitych ludzi to dużo różnicy im nie robił, czy ich pan, czy pan ich dworu to jest Polak, Rosjanin, Niemiec czy Austriak. Tak zakładam. Nie wiem, czy mniej byśmy ucierpieli jako naród, gdyby tych powstań nie było, to znowu trudno powiedzieć. Rozmawiam z kimś po polsku, czy piszę jakiegoś maila po polsku, to myślę po polsku, a jak rozmawiam z klientem po angielsku, to myślę po angielsku.
Znowu spędziłem 4 lata w UK, więc to moja narzeczona narzeka na to, że bardziej mówię takim brytyjskim angielskim niż amerykańskim. I ona nawet ode mnie kilka takich, no cóż, śmiesznych brytyjskich zwrotów przejęła i sama zaczęła stosować. Polskie słowa, które śmieszą. Jednym z tych słów to byłoby chociażby, to byłaby na przykład dżdżobnica, bo poważnie zmyli obcokrajowca. No, Amerykanie tego słowa na przykład nie potrafią wymówić. Powiedzmy, połowę nazw polskich miast, to dla Amerykanów to nie do zrobienia. Nawet taka Warszawa. S i Z razem to jest 3, to Amerykanie w ogóle się w tym nie łapią, że tak się mówi. Cała poezja, jaką kiedykolwiek czytałem, to było po polsku. Ja osobiście postrzegam polski jako bardziej poetycki język. To jest z jednej strony to jest bardzo poetycki, kwiecisty, piękny język, ale z drugiej strony to też bardzo dobry język, jak chcesz na kogoś nakrzyczeć. To są takie dwa ekstremy, jak zauważyłem. Myślę, że wulgaryzmy po polsku są bardziej kreatywne niż w języku angielskim. Chociażby to, że jest tyle różnych odmian pewnego słowa zaczynające się na K. Co już takie, nie ma po prostu ekwiwalentu tego po angielsku. Możemy przede wszystkim być dumni i cieszyć się naszą historią. Nie powinniśmy się od tego jakoś ukrywać. Ale z drugiej strony to też nie powinniśmy pozwalać na to, żeby to nas kontrolowało. Warto pamiętać o tym, jak kiedyś nam dokopano. Trzeba się z tego cały czas, zawsze trzeba coś się z tego nauczyć. Trzeba pamiętać o tym, że my po tych upadkach się z powrotem podnieśliśmy i pamiętać o przyszłości, ale patrzeć na to, co będzie dalej. Pamiętać o swojej historii, ale nie pozwolić na to, żeby ta historia nas kontrolowała.